Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 108 odcinek Godziny Szumu. Tym razem rozmawiamy o nowym otwarciu w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, która zaczyna nowy rozdział swojej działalności. Już za chwilę, 15 marca, otworzą się tam dwie wystawy. Pierwsza to Za gór się słońce wznosi blade, której kuratorką jest Aleksandra Skowrońska, a druga wystawa to Z popiołów i ją kuratoruje Michalina Sablik. Dzisiaj będę rozmawiała z obiema kuratorkami tych wystaw, ale także gościnią specjalną jest pełniąca obowiązki dyrektorki tej instytucji Justyna Szylman, z którą porozmawiam trochę o tym, co się w Zachęcie dzieje. Szanowne panie, witam was serdecznie.
Witamy.
Cześć, hej.
Dzień dobry, Justyna Szylman, bardzo mi miło.
Na początek właśnie chciałam panią Justynę podpytać o to, co się dzieje w Zachęcie i jak to się stało, że ona tak szybko zmienia kurs. Poprzedni dyrektor Janusz Janowski został odwołany w grudniu zeszłego roku i można by się spodziewać, że raczej jego program jeszcze będzie jakoś kontynuowany, bo to jest zmiana niedawna. Tymczasem mamy już, w marcu zaczynają się wystawy, które zdecydowanie nie wpisują się w jego program. Jak do tego doszło, że tak szybko mamy jakby zupełnie nową jakość w Zachęcie?
Rzeczywiście, ja jestem w Zachęcie, dokładnie nominację dostałam 23 grudnia 2023 roku, czyli w takim trudnym, tuż przedświątecznym momencie. To było ogromne wyróżnienie dla mnie, więc okres świąteczny miałam bardzo intensywnie skupiony na myśleniu o tym, że to nie tylko jest wyróżnienie, ale też wielkie wyzwanie wejść do organizacji, którą się bardzo dobrze zna, ale która jednak przez kilka lat podlegała wielu zmianom. Na szczęście weszłam w zespół, który pewnej zmiany oczekiwał oraz był bardzo otwarty na współpracę oraz w zespół, który był też gotowy do ciężkiej pracy. I rzeczywiście wracając do standardów pracy z moimi kolegami i koleżankami z Zachęty, takich, które znaliśmy wspólnie, czyli podejścia do programu jako do głównego i nadrzędnego celu, na który pracujemy wszyscy, potraktowaniu wystaw jako projekty, na które pracujemy wszyscy, udało nam się bardzo szybko ustalić, co jest dla nas najważniejsze w tym celu, jak ten cel powinien brzmieć. Rzeczywiście to był intensywny okres. Kontynuujemy niektóre wystawy. Taką wystawą, którą zaproponował poprzedni dyrektor, jest wystawa profesora Henryka Luli. I bardzo się cieszę, że ta wystawa jest. Taką wystawą będzie otwierana w tym tygodniu wystawa Krzysztofa Klimka i również się cieszę, że ta wystawa jest. Dlatego, że te dwie wystawy plus to wszystko, co się później wydarzy od 15 marca, daje nam taki pełen obraz tego, co realizujemy. Realizujemy misję Zachęty w bardzo różnych przejawach. Dla mnie najważniejsze było, żebyśmy przestali myśleć o nazwiskach, żeby to przestało być ocenne. Dla mnie najważniejsze było to, żeby ten program był zróżnicowany i ciekawy dla naszej publiczności. Więc zaczęliśmy nad tym po prostu pracować. Ja się ogromnie cieszę, bo tak się nie powinno przygotowywać wystaw i wszyscy o tym wiemy, ale że obie panie kuratorki były gotowe do tego, żeby zmierzyć się razem ze mną z czasem, bo my jako instytucja mierzymy się z czasem. I rzeczywiście dwa doskonałe projekty, dwie doskonałe wystawy, które w tej chwili na salach Zachęty się realizują, a finał zobaczymy.
Tak, ciekawi mnie, jak to się stało, że właśnie Michalina i Aleksandra zostały poproszone o przygotowanie tych wystaw, jak się takie to proceduralnie wygląda. No i też ciekawi mnie, no bo zespół Zachęty ma swoich kuratorów. Dlaczego nie kuratorzy wewnętrzni, tylko no, osoby z zewnątrz przygotowują takie wystawy odświeżające repertuar tej instytucji?
To jest też pewien element strategii, którą zgodnie w zespołowo uzgodniliśmy. Kuratorzy Zachęty przygotowują się do bardzo dużej wystawy, która rozpocznie się w czerwcu. To będzie wystawa bazująca na kolekcji Zachęty. To będzie też taki moment, kiedy będzie pewnie trwał konkurs na dyrektora, więc to będzie moment, gdzie będziemy mogli rozmawiać o misji, o tożsamości, Zachęty, o zadaniach, o tym, jak powinna wyglądać instytucja wystawiennicza, instytucja przyszłości. Więc to jest niezwykle ważne zadanie i krok milowy w życiu instytucji, dlatego potrzebowaliśmy troszeczkę więcej czasu na przygotowanie się. Daliśmy sobie te kilka miesięcy na przygotowanie ciekawej oferty dla naszej publiczności, bardzo dostępnej, bo mocno pracujemy nad programem edukacyjnym, nad programem dostępności. Muszę też powiedzieć, że w tych miesiącach wpłynęła ogromna ilość projektów do Zachęty. Takie miałam wrażenie, że to jest takie trochę poruszenie społeczne, że wszyscy chcieli wesprzeć mnie i Zachętę merytorycznie i przychodzili, przynosili bardzo dużo projektów. Projekty były bardzo różne, my wciąż przez nie przechodzimy z Radą Kuratorów. Ja za nie bardzo dziękuję, ale niektóre rzeczywiście były tak doskonale pasujące do tego okresu, w którym jesteśmy teraz, i to są te właśnie wystawy dwie, i Michaliny Sablik i Aleksandry. I rzeczywiście one były, miałyśmy wrażenie po tym, jak się spotkałyśmy jeszcze z producentką Dominiką Kaszewską, że to jest realizowalne w tak krótkim czasie.
Ciekawi mnie ten pokaz, który nastąpi po tych marcowych wystawach, czyli wystawa kolekcji. Czy to będzie jakiś rodzaj manifestu, czy opowieści o tej instytucji? Zaznaczyła pani, że to będzie ważna wystawa i ciekawi mnie, jaki jest pomysł na nią, jakie jest takie znaczenie symboliczne.
Myślę, że znaczenie symboliczne jest takie, że to będzie kolejny etap w życiu Zachęty. Ogłoszenie konkursu na dyrektora Zachęty przez Ministerstwo Kultury będzie kolejnym etapem dla tej instytucji. Ktoś obejmie na kilka lat stery, będzie mówił o merytorycznym programie, będzie mówił o wielkich współpracach, będzie mówił o celach i myślę, że to, co przygotowujemy od czerwca, będzie takim głosem instytucji. Ja sama, będąc członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w zarządzie, pisałam kilkukrotnie przy zmianie dyrektora do nowego dyrektora o to, że chcielibyśmy jako Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, duża organizacja wspierająca działania Zachęty, mieć możliwość wypowiedzenia się, mieć możliwość współpracy. Bo chociażby toczył się wtedy wielki projekt POPCT, który się nazywa Otwarta Zachęta, czyli projekt digitalizacji kolekcji, udostępniania jej zasobów w sieci, wielkie prace konserwatorskie, które przy tej okazji się odbywały, to jak gdyby wyszło wszystko od Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Tam się znalazły pierwsze pieniądze na to, żeby rozpocząć ten projekt i potem jak gdyby asystować przy realizacji tego projektu z wielkim zaangażowaniem, wszystko pro bono członków towarzystwa. A instytucja przestała z nami rozmawiać. Myślę, że ten moment, który nastąpi, to jest taki moment właśnie, że przygotowujemy się do dialogu. Przygotowujemy się do dialogu nie tylko ze środowiskiem. Ja środowisko bardzo serdecznie zapraszam, że to jest moment na to, żeby odbywać dyskusję na temat, kto powinien zostać dyrektorem, a jakie miejsce Zachęta powinna mieć nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim w takim obiegu sztuki, w tym międzynarodowym obiegu sztuki. Dlatego zasadne wydaje mi się, żeby organizacja czy instytucja też miała swój głos. Musimy się do tego dobrze przygotować. Wystawa będzie jednym z elementów, bardzo ważnym, ale jednym z elementów tego dialogu.
A czy pani będzie kandydować?
Ja jeszcze nie wiem, jakie ministerstwo ma pomysł na konkurs. Wydaje mi się to bardzo interesujące, ale zobaczymy.
Ciekawi mnie jeszcze w kontekście takiego błyskawicznego też produkowania wystaw, sama sytuacja w Zachęcie, jeśli chodzi o zespół nie tylko kuratorski, ale także inne działy. No, ja sama pisałam duży tekst na temat tego, jak zmieniła się Zachęta za czasów Janusza Janowskiego. Diagnoza nie była pozytywna, bo wydarzyło się wiele złych rzeczy w tej instytucji. Między innymi umarły, czy też padły takie działy jak dział edukacji. No na pewno oberwały też takie działania dotyczące dostępności. Więc ten zespół został jakoś przetrzebiony, niektóre osoby odeszły. Ciekawi mnie, jak wygląda odbudowa tego zespołu, też w kontekście tego, że na przykład te duże wystawy, które się otwierają teraz, one będą potrzebowały tych ludzi do animacji tej wystawy.
Myślę, że prowadzimy dialog wszyscy ze sobą. Ja z zespołem, zespół ze mną, zespół między sobą i takie projektowe podejście do wystaw daje nam to pole, że wszyscy trochę pracujemy nad tym, w jaki sposób działają wystawy, wszyscy pracujemy nad tworzeniem projektu edukacyjnego, bardzo dużo mówimy o dostępności i rzeczywiście mimo tego braku czasu to każdy program indywidualnie tworzymy. Gdy samym nam brakuje możliwości utworzenia czegoś, o co by nam chodziło, co byśmy chcieli prezentować publiczności, zapraszamy ekspertów zewnętrznych. Takim momentem stał się na przykład lider programu edukacyjnego do wystawy profesora Henryka Luli. Zaprosiliśmy Cezarego Lisowskiego, który zajął się jak gdyby zespojeniem tego programu i on nad nim czuwa. Tworzymy strategię dostępności, wróciliśmy do współpracy z Pauliną Panińską, której już zachęcenie była, która miała ochotę z nami się podzielić tym, co się dzieje, co jest ważne w instytucjach, jakie są nowe potrzeby. Bardzo powinniśmy też zredefiniować dostępność w instytucjach, bo to jest super ważne. Bardzo się zmieniła nasza publiczność, bardzo zmieniły się jej potrzeby, więc taka dobra analiza tych potrzeb i wybudowanie nowej strategii jest potrzebne. Pracujemy nad tym, żebyśmy wszyscy umieli pracować w tych samych standardach. To jest cały czas praca, praca, praca. Jedyną stałą rzeczą w życiu takiej instytucji, jaką jest zachęta, jest na pewno zmiana. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy określiliśmy kierunek tych zmian i cel, w którym idziemy, a celem jest zrobienie jak najlepszych prezentacji publicznych po to, żeby publiczność chciała wracać do zachęty. Ja ostatnio posłużyłam się nawet tytułem wystawy. Jestem prawie na każdej wystawie. Tak, marzy nam się wszystkim, że na pytanie zachęta nasza publiczność będzie odpowiadać. Tak, jestem prawie na każdej wystawie. I to jest nasz wspólny cel. Działamy. Wiemy, gdzie mamy słabości, wiemy, w którą stronę idziemy. No, tak jak w życiu, są lepsze i gorsze dni. Nas niesie w tej chwili naprawdę taka siła i nowe emocje. I to jest bardzo fajne w tym zespole, w tym momencie, w którym teraz jesteśmy zespołowi w zachęcie.
No dobrze, no to skoro jesteśmy przy nowych emocjach, skupmy się na tych emocjach, które wygenerują zbliżające się wystawy. No i tu pytanie do Michaliny i Aleksandry na temat ich wystaw. To są wystawy, powiem tak bardzo ogólnie, bazujące raczej na twórczości młodych osób z Polski, ale także z zagranicy. I ciekawi mnie, jaki jest wasz koncept, czy jaki jest wasz pomysł na te wystawy, biorąc pod uwagę, że to jest takie właśnie, no nie wiem, odrodzenie się z jakichś popiołów, cytując tytuł wystawy Michaliny. Tutaj już ten tytuł jest znaczący. Bo to są wasze propozycje, z którymi jakoś przyszłyście do zachęty. Co wy w tej zachęcie chcecie zrobić? Może niech Michalina zacznie, skoro już ją wywołałam.
Tak, ja się bardzo cieszę i serdecznie dziękuję Justynie, ale też całemu zespołowi zachęty za zaproszenie nas i za zaufanie. I cieszę się, że razem z nami do zachęty na nowo wchodzą artyści, artystki, osoby artystyczne, które są młode, wrażliwe i krytyczne wobec rzeczywistości, która jest wokół nas. I to jest dla mnie szczególnie ważne, żeby ponownie zachęta była takim miejscem, które opowiada o tematach współczesnych, które nas bardzo dotyczą. Też te wystawy dla nas, dla mnie przynajmniej, ja je tak odczytuję, są też pewnym symbolem, bo bardzo emocjonalnie podchodziliśmy. Ja podchodziło młode środowisko artystyczne do tego, co się działo w Zachęcie, ale też w innych instytucjach. I przez ostatnie lata byliśmy bardzo poturbowani i doświadczeni tym, co działo się instytucjonalnie i na świecie różnymi globalnymi kryzysami, ale też czuję, że jako młode środowisko artystyczne jesteśmy też nimi wzmocnieni różnymi doświadczeniami i też zbudowało się wiele interesujących sposobów i nowych strategii działania. I też to środowisko poszerzyło się o nowych artystów, na przykład pochodzących z zagranicy czy osoby migranckie. I dla mnie ta wystawa jest symbolem, dlatego w jakiś sposób odniosłam się do tej figury Feniksa. Oczywiście ona też jest w jakiś sposób tutaj i symboliczna, ale też trochę żartobliwa, bo jesteśmy w takim momencie nie tylko instytucjonalnym, ale też globalnym, w którym musimy przemyśleć pewne sposoby działania i funkcjonowania w świecie i przede wszystkim taką perspektywą jest ten nadchodzący kryzys klimatyczny, ale też inne kryzysy, które nas teraz dotykają. I ta figura Feniksa pozwala mi właśnie opowiadać o takim momencie przełomu, w którym gdzieś stary świat odchodzi, płonie, widzimy na naszych oczach, jak źle funkcjonuje. I tutaj opowiadamy o różnych właśnie kryzysach ekonomicznych, politycznych, o zagrożeniach technologicznych, o właśnie katastrofie klimatycznej, ale też jesteśmy w takim momencie, gdzie właśnie w takim momencie głębokiej beznadziei, w którym mogą się rodzić nowe pomysły i nowe narracje dotyczące przyszłości i gdzieś ta moja wystawa właśnie opowiada, jest zbudowana na tych dwóch biegunach, z jednej strony właśnie takiego krytycznego podejścia do tej rzeczywistości wokół nas i do próby przekroczenia pewnego horyzontu, wyobrażania sobie przyszłości i właśnie opowiadania o tej przyszłości na nowo w sposób bardziej inkluzywny, posthumanistyczny, feministyczny. O tym mogę opowiedzieć więcej później.
Aleksandra?
Jeśli chodzi o moją wystawę, to ja w centrum stawiam, czy używam takiej narzędziowo kategorii mrocznej ekologii, która jest bardzo złożonym i skomplikowanym konceptem. W dużym skrócie wzywa ona do podjęcia przez ludzi odpowiedzialności za destrukcyjny wpływ człowieka na planetę. Zachęca przy tym do takiej pogłębionej refleksji nad w ogóle miejscem człowieka w globalnym ekosystemie, ale ta redefinicja, która miałaby się odbyć, ona jest możliwa tylko przy zmianie w ogóle paradygmatu i w ogóle innym myśleniu o świecie i sobie samym relacji ze światem. I myślę, że takim pierwszym krokiem byłoby odrzucenie hierarchicznego, czy przemocowego, czy zakorzenionego w oświeceniu i też nierozłącznie związanego z kapitalizmem modelu widzenia świata jako miejsca podporządkowanego właśnie białemu zachodniemu człowiekowi. No i ten skompromitowany już model miałby zastąpić nowy model myślenia o sobie w relacji do otoczenia i do innych bytów. I to jest taka diagnoza dotycząca współczesności, ale to, co mnie bardzo inspiruje w filozofii Mortona, to są dwa albo trzy zdania, które tak naprawdę dały mi też duże były takim zapalnikiem, albo dały mi odwagę do tego, żeby skonstruować wystawę w taki sposób, jaki to zrobiłam. Znaczy, Morton pisze o sztuce per se, jako o myśli pochodzącej z przyszłości, jako o takiej myśli, której się nie da jasno pomyśleć, której się nie da jasno wyrazić. A o tym też pisze, i czy o tym wspomina Joanna Erbel, socjolożka, która zajmuje się innowacją, która też używa sztuki, czy mówi o sztuce jako takim platformie, czy języka doświadczania za pomocą emocji, czy odczuć tego, czego jeszcze nie możemy nazwać, ale tego, co być może już nadejdzie. Więc to jest jakiś taki core myślenia, mojej relacji ze sztuką w ogóle. A celem tej wystawy, czy tej prezentacji, którą proponuję, byłoby właśnie zaproszenie do wyjścia z jakiegoś takiego zbiorowego poczucia uwięzienia w martwych polach wyobraźni. Ja wczoraj znalazłam taki cytat Marcina Ilskiego, to wyrażenie bardzo mi się podoba. Czy uruchomienie za pomocą właśnie sztuki wizualnej, chociaż nie tylko, bo włączam do wystawy też działania związane z dźwiękiem, z interakcją, możliwość w ogóle innego myślenia o świecie. I to inne myślenie o świecie jest, myślę, koniecznością, jeżeli stare paradygmaty okazały się po prostu niewystarczające czy krzywdzące, bo w ogóle wyobraźnia, i ja ten wątek rozwijam gdzieś tam bardziej w działalności swojej badawczej, jest bardzo, bardzo ciekawym polem. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ostatnia jakaś taka ostoja, która została skonsumowana przez, nie wiem, kapitalizm czy aktywizm, który zabrał już sen, bo mówimy o kategorii snu jako oporu na przykład, który zabrał poczucie bezpieczeństwa, który zabrał osadzenie we wspólnocie, w kwestii, nie wiem, domu, relacji międzyludzkiej, bo mam, nie wiem, aplikacje do znajdowania partnerów, ale także w ogóle znajomych, czy jakieś takie poczucie tożsamości, bo tożsamość zmieniła się w wizerunek budowany na przykład online. Więc to tak tytułem bardzo, bardzo szerokiego, zarysowanego wstępu, a jeśli jest jeszcze chwila, to chciałabym powiedzieć o takiej strategii kuratorskiej, która też myślę, że będzie nie wiem, ciekawa, a która wynika też z mojego własnego usytuowania. Ja się też nie wywodzę ze sztuk wizualnych per se. Ja mam doświadczenie, pracowałam przez kilka lat w Pawilonie. Pawilon to jest oddział performatywny Galerii Miejskiej Arsenał. Czekam na laureatę doktoratu, którą pisałam w katedrze dramatu i sztuki mediów, więc dla mnie ważny jest element interakcji pracy z publicznością, z odbiorcą, z odbiorczynią, ale także prac między sobą. Więc ta przestrzeń, którą ja wypełnię pracami, nie będzie jakby zbiorem obiektów, zbiorem prac, ale właśnie takim swego rodzaju ekosystemem, takim miejscem, gdzie zaproszone czy zaprezentowane prace są ze sobą w relacji. Ja mówię o nich, lubię o nich myśleć w taki sposób, że one będą ze sobą jakoś spokrewnione. I tutaj też kluczem, jeśli chodzi o wybór, dobór prac, szczególnie jeśli mamy tak mało czasu na przygotowanie wystawy, była też moja własna wrażliwość, bo jakby próbowałam dobrać prace, które są afektywne, które działają emocjonalnie. I pierwszą testerką byłam ja. Ja też z każdą z tych prac mam jakiś taki emocjonalny czy osobisty charakter. Każda z nich mnie jakoś porusza, więc mam nadzieję, że to poruszenie, dotknięcie i jakiś taki moment przeżycia czegoś niezwykłego udzieli się także zaproszonym, odwiedzającym wystawę osobom.
Ja mam takie spostrzeżenie na samym początku, jak zaczęłam myśleć o tych wystawach, że one wydają się być jakąś klamrą do tego, co było w Zachęcie przed przyjściem Janusza Janowskiego. Te wystawy wydają mi się bardzo podobne do wystawy Niepokój przychodzi o zmierzchu, która miała prezentować właśnie to młode pokolenie, sztukę powstałą w przeciągu tam ostatnich kilku lat. I no, mija ten czarny okres, czy tam ciemny okres w historii Zachęty i znowuż wraca młodzież. Czy to jest jakby trafne spostrzeżenie, czy jednak czujecie, że te wasze wystawy są inne i że mają jakąś inną stawkę?
Ja myślę, że to jest faktycznie ciekawe spostrzeżenie i na pewno ta wystawa Magdy Komornickiej, kiedy myślałam o swojej wystawie, to na pewno gdzieś była dla mnie punktem odniesienia jako taka ostatnia prezentacja właśnie młodej sztuki w Zachęcie. I była to na pewno bardzo ważny taki głos pokolenia, wystawa kolektywna, która zapraszała artystów i do programu performatywnego i na wystawę, więc, ale było to z jednej strony taki moment radości i jakiegoś takiego triumfu młodego pokolenia, ale też taki bardzo smutny moment, bo baliśmy się, że Zachęta przez wiele lat, podobnie jak na przykład CSW, stanie się miejscem zupełnie niedostępnym dla młodych, współczesnych twórców. Więc na pewno gdzieś myślałam o wystawie Magdy Komornickiej, natomiast wydaje mi się, że nasze wystawy są zupełnie różne, w tym sensie, że ja nie proponuję wystawy, która jest wystawą pokoleniową, tylko jest raczej wystawą tematyczną, która podejmuje pewną diagnozę dotyczącą współczesnych zjawisk i jest też niewielką prezentacją w porównaniu z prezentacją Magdy Komornickiej, gdzie właśnie nie próbuję jakoś całościowo ujmować tego, co się dzieje w sztuce. Natomiast ważny chyba jest ten wątek pokoleniowy, bo faktycznie w naszych wystawach biorą głównie osoby urodzone w latach 80. i 90., czyli powiedzmy mniej więcej w naszych rocznikach. I to doświadczenie pokoleniowe jest bardzo ważne. I to jest właśnie doświadczenie tej katastrofy klimatycznej, ale też doświadczenie takiego bycia cyfrowym tubylcem, tubylczynią, czyli życia w internecie i doświadczenia świata za pośrednictwem właśnie takich zmediatyzowanych obrazów. Więc to jest na pewno to nasze pokoleniowe doświadczenie gdzieś odbija się w tych wystawach.
Tak, ja myślę, że to, co jest ciekawą różnicą pomiędzy Niepokojem a wystawami, które otwieramy w przyszłym tygodniu, to jest też perspektywa kuratorska, to znaczy, że my też czujemy się częścią tego, jeżeli mówimy o pokoleniowości, to też jesteśmy jego jakąś częścią i mówimy od środka. Myślę, że to też jest, myślę, że to też będzie ciekawe. I to porównanie do niepokoju przychodzi od zmierzchu. Myślę, że ono jest jak najbardziej zasadne, ale od 15 marca, nie wiem, jakoś czuję, że gdzieś tam zniknie, ale to jest moja intuicja. To znaczy na tyle proponujemy na tyle też wyraziste i skupione wokół konkretnych problemów, problematyk prezentacje, że one myślę, że będą niosły się same i miały jakąś taką wewnętrzną grawitację. Myślę, że wiele rzeczy okaże się 15 marca właśnie.
Pani Justyno, to jeszcze pytanie do Pani o te wystawy i o jakby decyzję, dlaczego właśnie te pokazy zostały uznane za adekwatne na to nowe otwarcie. No, można by powiedzieć, że oczywiście młoda sztuka i tak dalej, no ale to mogłaby być też zupełnie jakaś inna prezentacja.
Te głosy, które prezentują obie kuratorki, były dla nas tutaj w tych rozmowach wewnętrznych bardzo ważne i dla mnie bardzo ważne. To skojarzenie, które ty miałaś, też jest taką doskonałą rekomendacją i takim punktem, tak jak powiedziała Aleksandra, odbicia. 15 marca będziemy w innej rzeczywistości, w nowej rzeczywistości z innym spojrzeniem na pewne rzeczy, które się wydarzyły. Dla mnie to też jest takie komplementarne bardzo mocno, to wszystko, co się będzie działo w Zachęcie, bo wtedy będzie 5 wystaw, 5 bardzo różnych wystaw. Profesor Henryk Rulak, Krzysztof Klimek, wystawa Datamet, która była w Wenecji w zeszłym roku i te 2 wystawy z Zagórz, Jemności Słońce Blade i z Popiołów. I myślę, że to jest bardzo komplementarne na te kilka miesięcy. Bardzo reprezentatywne w związku z tym, co się dzieje. Jak adekwatne do sytuacji, w której w tej chwili jest Zachęta. Ja naprawdę chciałabym jeszcze raz podkreślić, że mega dziękuję Michalinie i Aleksandrze za to, że się zdecydowały podjąć tego bardzo trudnego zadania i naprawdę z radością, wielkim optymizmem i patrzę na to, co się za chwilę wydarzy, jak bardzo ważne to jest dla naszej publiczności. To krytyczne spojrzenie młodego pokolenia na czas, w którym byliśmy i na czas, który przed nami, będzie silnym głosem, jestem o tym przekonana.
Ja chciałam tylko dodać, że także dziękujemy, ale w kontekście też wyboru, wydaje mi się, że ten dwugłos, który proponujemy, dwugłos, który nie był planowany, bo składałyśmy te projekty nie wiedząc o swoich wzajemnych propozycjach, też jest z pewnego rodzaju mocą, to znaczy tak można spojrzeć w sposób krytyczny na kwestie palących czy współczesnych problemów czy przyszłości w bardzo odmienny sposób, mimo że prace właśnie pochodzą od artystów urodzonych w podobnym okresie czasowym. To też wskazuje, czy to też jest taką wskazówką dotyczącą takiej polifonicznego charakteru współczesności, to znaczy jakby nie ma jednej narracji głównej, bo nie ma jednej recepty, nie ma jednej odpowiedzi, nie ma jednej historii o tym, co się dzieje. Więc w tym zróżnicowaniu i w tym długosie ja osobiście widzę też bardzo dużą
siłę. Ogromną siłę, dokładnie.
I bardzo się cieszę, że mogę być w tym długosie właśnie z Michaliną, która jest świetną kuratorką, bardzo pracowitą, bardzo świadomą. To też jest dla mnie ogromna, ogromna nobilitacja, że razem we dwie ten dwugłos przygotowujemy.
Ja ten dwugłos właśnie z pozycji całej instytucji wzmacniam właśnie na tą różnorodność tej prezentacji, która będzie teraz przez te kilka miesięcy. Więc to jest rzeczywiście wyzwanie, tak, żeby te wszystkie wystawy zaistniały w tym jednym historycznym budynku i zabrzmiały bardzo nowocześnie, więc one muszą być silne.
Ja mam takie prozaiczne pytanie. Skąd budżet na takie wystawy last minute?
To nie są wystawy last minute. Instytucja ma po prostu budżet. Udaje nam się pozyskiwać dodatkowe środki, że jest bardzo wiele instytucji, wielu kolekcjonerów, wiele firm, które chcą z nami współuczestniczyć lub mają dobrą wolę, na przykład jak Akademia Muzyczna, która nas wspiera w takie rzeczy, które się wydawały niewykonalne, a się udało.
Orlen nadal wspiera Zachętę?
Tak, to jest wieloletnia umowa, którą zastałam i jest podpisana. My jako Zachęta wypełniliśmy wszelkie zobowiązania w stosunku do naszego sponsora i sponsor wypełnia swoje zobowiązania w stosunku do nas w ramach tej umowy.
Znakomicie. Dziewczyny, no to wspomniałyście, że pomysły projektów na tą wystawę robiłyście osobno, nie wiedziałyście o sobie wzajemnie, a jednak one, te wystawy obie bardzo ze sobą rezonują. Trochę tak, jakby to była jedna wspólna wystawa, można by też, przynajmniej tak z opisów mi jakoś wynika. Więc może pogłębcie proszę trochę te swoje wizje na temat tego, jak te wystawy będą wasze wyglądać, czym one będą się różnić. I no, jak wspomniałyście też, no, przede wszystkim chodzi wam o jakiś głos waszego pokolenia, to jak ten głos do końca wygląda w tych jakby dosyć trudnych kwestiach, jak kryzys klimatyczny, coś, co wydawałoby się teoretycznie nie mamy na to wpływu jako jednostki, no chyba, że jest się prezesem Orlenu, to masz wtedy wpływ jakiś, albo no, na jakieś różne inne też polityczne i społeczne problemy.
Ja myślę, że prezes Orlenu nie ma takiej sprawczości, żeby wpłynąć na kryzys klimatyczny. Myślę, że to jest zjawisko o skali globalnej i tutaj ono się tak rozrosło, że ta pojedyncza sprawczość nawet prezesa może być niewystarczająca. A jeśli chodzi o to, co ja proponuję, myślę, że te dwie wystawy różnią się przede wszystkim nastrojem. To będzie, i to, tego może, to może nie jest łatwe do wyczytania z opisów, ale już będąc tam w środku, w tej przestrzeni, będzie dość, mam nadzieję, jasne i klarowne. Każda z nas dysponuje trzema salami. Ja w jednej z nich proponuję eksplorację kategorii takich dziwności czy transformacji naturokulturowych, które się manifestują w materii. To są takie prace, które też nie pracują stricte z kontekstem, nie wiem, rocznej ekologii, ale pracują z wątkami przez nią obejmowanymi czy dyskutowanymi. Można tutaj użyć nawet sformułowania, że spekulatywnego horroru, czy jakiejś takiej kategorii właśnie dziwnego, niepoznanego, trochę lovecraftowskiego. Myślę, że tutaj będą się wyróżniały prace Cezarego Poniatowskiego, który wykorzystuje w swoich pracach skaj, czyli sztuczną skórę, co już jakby samo w sobie jest jakąś taką dziwną, niepokojącą kategorią. W tych pracach, jego pracach można dostrzec jakiś taki konflikt. On używa, artysta często używa sformułowania, jakieś kotłowanie się, jakąś taką dynamikę niepokoju, negocjacji, wzajemnego wpływu czy przekształceń. Myślę, że z ciekawymi pracami reprezentowanymi w tej pierwszej sali będą też prace francuskiego artysty Claude Aigana, który pracuje z kategorią ucieleśnionego umysłu. Prezentował trzy obiekty, trzy rzeźby, które wywodzą się, jakby to są żołądki po prostu, które zostały w jakiś sposób zanimowane, które odnoszą się także do relacji ciała i umysłu, tego, że cywilizacyjnie w pewnym momencie zablokowaliśmy po prostu te dwie sfery jakby i nie słuchamy jakby własnego ciała, czy tego, w jaki sposób, nie wiem, emocje czy umysł się w tym ciele manifestują. Następnie przechodzę do części poświęconej relacji ze światem zewnętrznym w tej sali. Myślę, że zostaną zaprezentowane obiekty Annie Bong, selekcja i bardzo, bardzo ciekawych, poetyckich obiektów, ale też i to będzie, mam nadzieję, pozytywne zaskoczenie. Instalacja Aleksandry Słysz, instalacja dźwiękowa, sonifikująca, czyli udźwiękawiająca ruch odbiorców. Tutaj ten mocny element performatywny, który też wynika z mojego jakiegoś zakorzenienia, będzie widoczny i odbiorcy będą mogli stać się performerami i będą mogli performować w przestrzeni galerii. Myślę, że to też jest jakieś takie, nie wiem, dające jakiś taki potencjał równościowy. Po czym w ostatniej sali przejdę do jakichś takich tematów związanych z afirmatywną, z afirmacją, mimo że mroczną, kuszącą ciemnością, z adaptacją, kruchością, katastrofami tego, co po nich. I tutaj myślę, że bardzo ciekawymi będą prezentacje, szczególnie duetu Inside Job i Ludzińskiego Michała Tnehausa, którzy rozwijają swój język wizualny, których praktyka artystyczna i badawcza jest swego rodzaju językiem opowiadania o spekulatywnych przyszłościach. Pracują z kategorią dziwnego, z czymś, jakąś taką sugestią niemożliwego, w kategorii właśnie materii organicznej. Więc tak pokrótce i myślę, że z tego opisu, który teraz przedstawiam, wyłania się jakaś taka atmosfera, która będzie dialogować z atmosferą proponowaną przez Michalinę, skupioną bardziej, tak mi się wydaje, na utopijności, na projektach bardziej afirmatywnych. Właśnie to Michalina mówisz też o solarpunku, czy o takich feministycznych postawach, które jak najbardziej nie są w kontrze, czy nie są sprzeczne z tym, co ja proponuję, albo od innej strony naświetlają podobne problemy. Więc tak jak mówiłaś, czy tak jak zrozumiałam, można te wystawy traktować też jako pewnego rodzaju podwójną całość. I ja w ogóle nie mam z tym problemu. W ogóle to jest bardzo ciekawe rozpoznanie. Jakby im bardziej coś, co robię, jest złożone, skomplikowane, wielowątkowe, im więcej sposobów jest tego odczytywania, tym lepiej. Więc takie odczytanie myślę, że też jest bardzo wartościowe i wnosi coś bardzo ciekawego do odbioru.
Tak, ja myślę, że o ile właśnie wystawa Oli jest bardziej może poetycka, skupiona na filozofii i materii, w jakiś sposób sztuki i relacjach, to moja wystawa bardziej jakby myślę, że skupia się na tym, jak my reagujemy na tą rzeczywistość wielokryzysu, którą doświadczamy i jakie narracje wokół niej budujemy. I właśnie gdzieś ta wyobraźnia taka utopijna i dystopijna jest dla mnie bardzo ważna i będzie się odbiła mocno na tej wystawie. Ja właśnie wychodzę od tej figury Feniksa, bo w ogóle w mojej praktyce kuratorskiej bardzo interesuje mnie powracanie do mitów, do magicznego myślenia, do teorii spiskowych, do tego, co takie irracjonalne. Z drugiej strony w zderzeniu z rzeczywistością, która jest technologiczną i gdzieś to zderzenie mnie szczególnie interesuje i dlatego wracam do tej figury Feniksa. I wystawa jest podzielona na dwie części. Zaczyna się przede wszystkim pracą Sary Bezowszek, która jest ogromną realizacją wideo, gdzie ona zebrała bardzo wiele materiałów fan footage z internetu dotyczącego utopijnych i dystopijnych wizji świata, gdzie jest mnóstwo memów, filmików. Myślę, że to będzie taki ciekawy wstęp wizualny do tej wystawy. Ale też ta praca pokazuje, w jaki sposób i internet, i popkultura, i właśnie takie mityczne narracje wpływają na to, jak my sobie wyobrażamy, jak nazywamy tą rzeczywistość wokół nas. Więc jedna sala dotyczy płomienia i tych kryzysów, tak jak wspominałam, i takiej bardziej dystopijnej wizji świata, druga natomiast tych narodzin i takich bardziej utopijnych wizji. Może opowiem też o kilku pracach, które znajdą się na wystawie. W jednej sali znajdziemy, w tej pierwszej sali zobaczymy na przykład pracę Ady Zielińskiej z cyklu Postturystyka, gdzie fotografka jeździ w miejsca, w których dzieją się różne kataklizmy związane z katastrofą klimatyczną, między innymi pożary, wybuchy wulkanów i tworzy takie pocztówki z tej katastrofy klimatycznej. Zobaczymy też pracę między innymi nagrodzonej na ostatniej Bielskiej Jesieni artystki Karoliny Jarzębak, która tworzy intarsję, posługując się językiem internetowym, językiem memów, też językiem często wykorzystywanym przez takie alt-rightowe grupy polityczne w internecie. Natomiast w drugiej sali na przykład zobaczymy pracę Julii Lochmann, które są tworzone na granicy sztuki i takiego spekulatywnego designu. Artystka tworzy swoje rzeźby i instalacje z alg morskich. Czy zobaczymy na przykład pracę i instalacje Justyny Górowskiej, Hydrosexuals Unite. No może tutaj postawię kropkę.
Ja tylko dodam jeszcze może taką refleksję gdzieś tam znowu spajającą, ale w bardzo dobry sposób, że czuję, że praca przy tych wystawach, obydwu, to jest moja perspektywa, towarzyszyła też jakby metoda pracy, która była oparta też na jakimś wzajemnej trosce i zrozumieniu. I to myślę, że też pewnego jest, czy może być to zmiana paradygmatu, szczególnie, że instytucje nie mówią zachęcie per se, ale w ogóle charakteryzują się pewnego rodzaju, czy charakteryzowały się jakimś takim hierarchiczną wewnętrzną strukturą. A to, że tej właśnie energii zapału jeszcze ze stycznia cały czas jedziemy nie tylko my, ale tak jak wspomniała pani dyrektor zespół, to pozwala nam po prostu ze sobą współpracować w taki sposób, który też zaprzęga tej współpracy empatię i zrozumienie. I to jest bardzo ważne. I to brzmi jakoś tak sofciarsko, ale w momencie, kiedy ta presja czasu, presja materii gdzieś tam spada, to taki model współpracy jest po prostu nie do przecenienia. I bardzo cieszę się, że polityki troski tym razem nie muszą być manifestowane właśnie w formie treści prezentowanych na wystawie, ale mogą być zaimplementowane we współpracę i że możemy odejść od figury wielkiego artysty czy wielkiego kuratora, a przejść w stronę bardziej wymiany i dialogu. To jest ogromna wartość i nawet dla samego tego doświadczenia, nawet samo to doświadczenie tych 2 miesięcy pracy jest dla mnie wystarczającą wartością, jeśli chodzi o przygotowanie tych dwóch, znaczy przygotowanie mojej wystawy, ale oczywiście być w tym bliskim połączeniu z Michaliną, więc mówię o 2 wystawach.
Dobrze, a czy mogłabyś pogłębić to, bo to jest dosyć ciekawe, że z jednej strony, czy mówisz o tym, że czas po odejść od figury wielkiego artysty, wielkiego kuratora. Jak to do końca wyglądało w przypadku pracy nad wystawami Zachęcie?
Ja też nie roszczę sobie prawa do tego, żeby wszystkich po prostu teraz redefiniować cały świat wokół mnie. Jakby mówię o wyjściu od figury wielkiego kuratora i czy kuratorki, wielkiego artysty, jeśli chodzi o to, co ja robię, czy jakby o współpracę ze środowiskiem, z moją współpracę. A jeśli chodzi o to, jak to wyglądało, na pewno cieszę się, że przede wszystkim udało nam się z Michaliną uniknąć takiej dziwnej konkurencji. Ta struktura, gdzie 2 młode kuratorki robią coś razem, otwierają wystawę tego samego dnia, jakby ta struktura dawała takie ryzyko, że będziemy z sobą konkurować, nie wiem, o uwagę, o zasoby, o czas i energię zespołu promocyjnego, cokolwiek. Wymyślam teraz alternatywne scenariusze, które nie miały miejsca. Ale tak się na szczęście nie stało i udało nam się wzajemnie też się wspierać w różnych momentach. Czasami to ja gdzieś tam wychodzę z większą inicjatywą, czasami Michalina. Też wzajemnie się od siebie bardzo dużo uczymy, co jest w ogóle fantastyczne. I to był core, to znaczy bez tego myślę, że inne rzeczy nie miałyby szansy zaistnieć. Wypracowanie takiego właśnie równościowej relacji między nami było początkiem, dało początek do tego, co mogło stać się właśnie później, to znaczy też na otwarcie się na dialog czy na współpracę z innymi działami czy osobami, pracownikami, pracowniczkami Zachęty. A jak to wyglądało, jak to wygląda dokładnie? Znaczy ja po prostu jestem otwarta na komentarze, to znaczy nie, czy na komentarze, na uwagi. Ja wiem, co chcę zrobić, wiem, jaki jest cel tego, co robię, wiem, jaki jest plan, wiem, jaką mam strategię, ale rozumiem też, że szczególnie w przypadku właśnie tej pracy w ogromnym pośpiechu, czasami można pewne rzeczy po prostu przeoczyć albo zafiksować na jakimś pomyśle, który być może w przestrzeni Zachęty, w którym ja nigdy nie pracowałam, mogą wyjść inaczej. I tak na przykład było w przypadku pokazywania instalacji dźwiękowej Aleksandry Słysz. Tutaj dostałam ogromną pomoc od Dominiki Kaszewskiej i od samej autorki instalacji, od Aleksandry. To znaczy przemyślałyśmy strategię otwarcia się po prostu, jakby nie odseparowywania na przykład tej instalacji do innego pomieszczenia, ale otwarcia się na całą salę, do włączenia innych obiektów do tej instalacji, co jest w ogóle być może jakimś takim radykalnym krokiem, ale myślę, że wyjdzie to bardzo dobrze i koniec końców to rozwiązanie do mnie przemawia. Więc ucieczka od konkurencyjności i otwarcie się na i słuchanie. Myślę, że to są takie 2 główne punkty, o których tutaj mogę powiedzieć, ale przy jednoczesnym też takim byciu świadomym tego, jaki cel rysuje się na horyzoncie, jeśli chodzi o finał tych projektów. To jest też trudne do zbalansowania, żeby jednocześnie wiedzieć, co się chce robić, ale też włączać jakieś inne głosy, ale myślę, że to też jakoś merytorycznie łączy się z filozofią Mortona, czy z opowieścią o relacjach, którą za pomocą prac artystów zaproszonych do współtworzenia wystawy chcę zaprezentować odbiorcom Zachęty.
Tak, ja może bym jeszcze dodała, jeżeli mogę, bym jeszcze dodała taką bliską współpracę z artystami, bo akurat w moim przypadku jest kilka artystek, które są bardzo młode i nie miały jeszcze okazji współpracować i mieć wystawę w większej instytucji. I wiele też prac jest produkowanych specjalnie na tą wystawę, więc tutaj musimy z dużą uważnością i wzajemnym zaufaniem i wsparciem podchodzić do tych projektów. Bo faktycznie mam artystki, które na przykład są z rocznika 99, więc w zasadzie dopiero są takimi debiutantkami. I to też wymaga trochę takiej odwagi, żeby pokazywać osoby, które właśnie nie są takimi sprawdzonymi nazwiskami, ale gdzieś dopiero wkraczają w ten świat sztuki.
Skoro jesteśmy przy artystkach i artystach, to ciekawi mnie, jak te osoby, które występują, będą występować w Zachęcie, jakie one mają strategie wobec problemów, które wskazałyście? Czy to są takie bardziej strategie obserwacyjne, komentatorskie, wskazywania jakichś problemów? Czy to są na przykład takie strategie, które coś proponują, jakieś rozwiązania kryzysów, o których wspomniałyście?
W moim przypadku są prace, które są zaproszeniem do refleksji, tak bym to ujęła. One są poetyckie, są metaforyczne i bez interakcji czy wysiłku ze strony odbiorcy myślę, że nie zadziałają. To znaczy one są jakąś taką platformą uruchamiania wyobraźni. Tak lubię o nich myśleć. Z czym, że jakby nie wyłącza to jakby z jakiegoś krytycznego spojrzenia. Więc nie ma rozwiązań. Rozwiązania przyjdą. Najpierw trzeba zmienić paradygmat, sposób myślenia, a praktyka myślę, że przyjdzie wtedy.
W moim przypadku myślę, że jest wiele prac bardzo krytycznych wobec sytuacji wskazujących na palące problemy społeczne, polityczne, właśnie ekologiczne. Są też prace, które są takimi call to action albo wskazują nowe perspektywy i tutaj opowiedziałabym może o pracach Idy Karkoszki, która właśnie jest zainteresowana takim zwrotem ku zwierzętom i właśnie będzie prezentowała rzeźbę Let's Watch Them Die i jest to po prostu naturalnej wielkości rzeźba przedstawiająca trójkę zwierząt, które spoglądają z pewnej wysokości i też z pewnej perspektywy na to, co tworzą ludzie. I myślę, że jest też dużo prac, które proponują nowe narracje, nowe sposoby opowiadania o świecie, włączając w to też nowe estetyki i nowe technologie, bo też warto wspomnieć, że jest kilka prac, które powstały w przypadku mojej wystawy, które powstały przy użyciu sztucznej inteligencji, co też wydaje mi się, że jest takim nowym tematem jeszcze, który nie zafunkcjonował na dobre w polskich instytucjach i też ta debata na temat możliwości, potencjału, ale też zagrożeń związanych właśnie z tymi technologiami jest bardzo istotna, ale też interesuje nas to, w jaki sposób jakby tworzenie, na przykład w kontekście pracy Agaty Lankamer, interesuje nas to, w jaki sposób możemy w ogóle myśleć o tych narzędziach w kontekście tworzenia nowych narracji, bo one są bardzo jednak osadzone w tych danych, którymi je karmimy. Więc myślę, że podobnie jak u Oli są to refleksyjne prace, ale też wskazujące na nowe perspektywy, nowe narracje krytyczne, próbujące w nowy sposób opowiadać o tej rzeczywistości, która funkcjonuje, ale też proponując nowe narracje na jej temat.
Mam taką, może trochę powiedzmy, że prowokującą refleksję, czy może pytanie. Te wystawy wasze trochę sugerują, że jesteśmy właśnie w takim czasie kryzysów, nie wiem, jakiś koniec świata nadchodzi, no bo ta katastrofa klimatyczna może się tak zakończyć. No i jeśli jesteśmy w tak trudnym czasie, jeszcze nie wiem, za granicą wschodnią wojna, która, no nie wiem, już trwa drugi rok, to wszystko wygląda naprawdę nieciekawie. Ten świat się staje coraz bardziej taki niespokojny i niepewny. I po co nam sztuka i wystawy o, nie wiem, o kryzysie, kiedy ten kryzys jest? Może raczej Zachęta powinna się na przykład zamienić w jakiś bunkier, czy coś w tym stylu. Nie sztuki, nie w Krakowie, to nie jest ten krok, ale może jakaś taka instytucja, która jest nastawiona na przetrwanie, jak, no nie wiem, zaraz zacznie się pora sucha w Polsce, może zabraknie wody, może będzie tak gorąco, że nie da się wytrzymać, nie wiem, prace po prostu się stopią, jakieś delikatne. Po co nam wystawy o kryzysie w czasach kryzysu?
Patrząc z pozycji instytucji, ja buduję takiemu zdaniu, że widzisz to, co wiesz. Pokazywanie, zwracanie uwagi przez instytucje na problemy, które się dzieją, pokazywanie różnych pozycji i różnych postaw artystycznych jest super ważne, bo im więcej będziemy wiedzieli, tym łatwiej będzie nam znaleźć pewne rozwiązanie. To jest taki taka wielowymiarowość i misyjność instytucji. Jak gdyby możemy działać zachowawczo i w krótkim czasie, ale im więcej będziemy świadomi, tym łatwiej będzie nam działać. Artyści szybciej niż my, ja też mam takie osobiste przekonanie, wyczuwają pewne rzeczy, które się dzieją, więc zbieranie tego w takie problemowe i prezentowanie tego w postaci problemowych wystaw jest, uważam, bardzo ważne.
Tak, to się wiąże też z moim podejściem w ogóle do tego, czym instytucja jest. Ja widzę ją jako w takim idealnym świecie, jako przestrzeń, jako taką platformę do wymiany z publicznością za pomocą sztuki, za pomocą programu publicznego. Bardziej widzę to jako dialog niż jako prezentację pewnych rzeczy, bo odwróćmy trochę to pytanie, to znaczy co byłoby, gdyby kryzys się dział, a my byśmy w ogóle o nim nie rozmawiali i po prostu brnęli w to, co jest, jakby bez żadnej szansy na wymianę myśli, na szukanie innych perspektyw, rozwiązań, etc. My możemy sobie postawić jeszcze jeszcze to pytanie, to znaczy zastanowić się w ogóle, jakby wyobrazić sobie świat trudny czy kryzysowy, gdzie w ogóle, nie wiem, instytucji kultury czy sztuki nie ma. Więc myślę, że to w ogóle by jeszcze pogłębiło trudną sytuację. Dla mnie też przestrzeń instytucji kultury jest bardzo ważna, bo pełni też rolę produkcji czy prezentacji wiedzy, która wcześniej, myślę, że należała do uniwersytetów, które w wyniku też różnych reform stały się bardziej miejscem produkcji artykułów punktowanych czy jakimś takim obiegiem korporacyjnej, wytwarzanej wiedzy. Jakby jest zaczepiona z jednej strony w tej infrastrukturze badawczej czy uniwersyteckiej, z drugiej strony tej związanej z kulturą, i widzę też, jak pewnego rodzaju zadania należące wcześniej do uniwersytetów czy środowiska akademickiego przepływają, czy mają szansę lepiej wybrzmieć w środowisku związanym z kulturą. Więc myślę, że im trudniej, tym ważniejsza i bardziej odpowiedzialna rola instytucji kultury się staje.
Ja bym jeszcze dodała, że nasze obie wystawy są wychylone w przyszłość i właśnie w myślenie o przyszłości, nazywanie współczesnych problemów i też tworzenie nowych pojęć i właśnie budowania narracji o przyszłości. Stoi to na pewno w kontrze do tego, co było prezentowane w Zachęcie przez ostatni rok czy dwa lata, czyli takiej polityce kulturalnej skupionej na historii, religii, i na tego typu wątkach. Nasze wystawy i młodzi artyści próbują spoglądać w przyszłość. Myślę, że to jest bardzo ważne.
No dobrze, to tak na zachętę, żeby ludzie przyszli i faktycznie byli na prawie każdej wystawie w Zachęcie. Ciekawi mnie jeszcze, czy planujecie jakiś program towarzyszący tym wystawom? Czy coś oprócz pewnie jakichś waszych oprowadzeń kuratorskich i samej wystawy będzie się tam działo? Może są jakieś dni, kiedy szczególnie warto będzie przyjść do Zachęty?
Będzie takich dni wiele. Ja też nie mieszkam w Warszawie, więc zaczynam żałować decyzji o przeprowadzce poza Polskę. Będą jakby z mojej strony, jeśli chodzi o wystawę Za Gór, właśnie ustalamy, dopinamy szczegóły performance'u Nataszy Gerlach, którego zapis wideo będzie można zobaczyć na wystawie. Bardzo ciekawym wydarzeniem będą warsztaty prowadzone przez Patryka Lichotę, które będą dotykały w ogóle kwestii takich technicznych, wykorzystywania technologii sonifikowania ruchu, tej technologii, która została użyta przez Aleksandrę Słysz w swojej pracy. Pracujemy także z oficyną Związek Otwarty nad warsztatami psychologicznymi wokół kategorii mocznej ekologii, tak żeby jakby zdrowie psychiczne i kwestia środowiskowa została jakoś tak spięta w sposób sprawny i ciekawy. Myślę, że w ogóle kwestia zdrowia psychicznego, o której dzisiaj nie rozmawialiśmy, też jest też gdzieś tam na drugim, trzecim planie rezonuje z tematami przez nas podnoszonymi. Odbędzie się pokaz filmów krótkometrażowych kuratorowany przez Aleksandrę Ławską, artist talki, oprowadzania tematyczne, oprowadzania autorskie z filozofami czy innymi kuratorkami i jeszcze wiele, wiele rzeczy, nad którymi pracujemy, które się wyłaniają i które, jak mam nadzieję, będziemy mogli jak najszybciej ogłosić i zaprosić na nie.
Tak, reaktywujemy też magazyn Zachęta Online, gdzie zaprosiliśmy teoretyczki i teoretyków do napisania tekstów towarzyszących wystawie. Z mojej strony też będą performance na przykład kolektywu X-Files, Anny Szopy i Marii Lemperg. Planety Kłus, będzie koncert także Antoniny Nowackiej i odbędzie się też wiele warsztatów, między innymi Agata Langhammer poprowadzi warsztaty związane z kreowaniem obrazów poprzez sztuczną inteligencję, ale też zaprosiliśmy wiele artystów, też takich osób influencerskich, teoretyków do oprowadzeń po naszej wystawie, więc na pewno ten i też dział edukacji pracuje nad różnymi warsztatami skierowanymi dla różnych grup odbiorców, które też przybliżą tematy naszych wystaw.
No dobrze, w takim razie pozostaje tylko zaprosić słuchaczki, słuchaczy tej audycji do zweryfikowania tych wszystkich deklaracji, słów i zachęt. Odwiedzenia galerii Zachęta 15 marca, ale nie tylko. Obserwacji, co się tam będzie działo. Szanowne panie, bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcenie mi czasu. No i trzymam kciuki za dopinanie tego błyskawicznego przedsięwzięcia. To nie są wystawy last minute, ale pracy przed wami na pewno jeszcze dużo. Trzymam kciuki. No i do zobaczenia na wystawie.
Do zobaczenia. Bardzo nam było miło być tutaj, rozmawiać i poszerzać wątki. Mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy 15 marca o 19 na otwarciu.
Dziękuję, zapraszam.
A moje słuchaczki i słuchacze zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Przy okazji sygnalizuję, że Zachęta jeszcze będzie nam się trochę pojawiała, bo zaraz jest otwarcie Biennale Wenecji już w kwietniu i ten temat na pewno w szumie jakoś zostanie poruszony. Zapraszam do słuchania audycji, śledzenia strony magazynu Szum, no i oczywiście wspierania także na portalu Patronite, gdzie możecie, no jakby osobiście wesprzeć też produkcję tego podcastu. Dziękuję serdecznie i do słyszenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!